To radosny, niedzielny, wielkanocny poranek. Cieszę się, że możemy razem go przeżywać, tak jak byliśmy tutaj w piątek. Wieczorem też mieliśmy wspaniałą społeczność. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest temat, jest dzisiaj taki, czy jest coś gorszego niż piekło i czy jest coś lepszego niż niebo? Zaraz powiem, że tak. Jest coś gorszego niż piekło i jest coś gorszego niż niebo. Tego tematu nie zapomnijcie. Czytałem na ten temat, znalazłem po prostu taką dyskusję, czyjąś dyskusję na ten temat i myślę, że to był bardzo dobry temat, żeby w taki sposób to ująć. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Ale najpierw, czy pamiętamy jeszcze coś takiego, czemu służyło radio kiedyś, jak nie tylko taki wspaniały wynalazek, ale jakie to było potrzebne. Szczególnie w czasach okupacji, w czasach, kiedy nie było takiej zupełnej wolności. Radio to było takie okienko na świat. Co się dzieje? Co się dzieje? Tak naprawdę chcieli ludzie wiedzieć, co się dzieje. Mogę wyobrazić sobie tylko, jaka to była wiadomość, że jest koniec wojny na przykład, że wygraliśmy. To musiało być coś pięknego, że nasza strona w jakiś sposób wygrywa. Oczekiwanie na dobre wiadomości, no chyba to jest jeden z takich momentów też, dla których w ogóle włączamy wiadomości po prostu, czy to telewizja, czy radio włączamy, bo chcemy usłyszeć też coś dobrego, ja myślę. Chociaż media kieruje się inną zasadą, ale myślę, że chcielibyśmy usłyszeć czasami coś dobrego. Była już wiadomość na ten temat, że jest wiosna. No niestety wiadomość, a to co jest za oknem, i to jest taka druga rzecz, czasami słyszymy coś pozytywnego, ale patrzymy na swoje życie, patrzymy na jakiś poniedziałek, wtorek i tak dalej i nie widzimy specjalnie różnicy. Pytamy się właściwie, czasami ktoś może zapytać, tak, taka wiosna, no to ktoś może powiedzieć, czy może być gorzej, ale tam wiosna, ona i tak przyjdzie, tego się nie musimy przejmować. Czasami, kiedy patrzymy na ludzi, kiedy patrzymy na swoje życie, czyjeś życie, kiedy przyglądalibyśmy się wielu postaciom Starego i Nowego Testamentu, nieraz moglibyśmy zapytać, czy może być gorzej? Pomyślałem na przykład o Szczepanie, który był wypełniony duchem, który był prowadzony przez Boga, był mądrym człowiekiem, młodym człowiekiem. Przed nim całe życie, jak to się mówi, było dopiero. Bóg mógł go tak wspaniale używać i tak dalej. Przypominają mi się od razu też później ewangeliści Nowego Testamentu. Bardzo lubię czytać ich historię. O tym, jak patrzą, czy my patrzymy na nich właściwie i możemy powiedzieć, czy może być coś gorszego? O, na pewno w taką stronę, czy w taki sposób to nie bardzo chciałbym iść. Szczepan, pamiętamy, zostaje ukamienowany za swoje przekonania, za to, kim jest. Jest po prostu zabity w bestialski, brutalny sposób, rzucają na niego kamieniami. W tym samym momencie jest inny człowiek, Paweł, który pilnuje szaty, którzy rzucali kamienie na Szczepana. Też można by powiedzieć, no, czy może być coś gorszego? Młody człowiek i już stoi po stronie zła i już w takim procederze bierze udział. Coś strasznego, okropne, co za czasy. Ale to, co widzimy na ten moment, to jeszcze nie jest koniec. Wielkanoc, zmartwychwstanie pokazały nam, może być coś innego. Życie nabiera zupełnie innego sensu. I po ludzku możemy różnych rzeczy oczekiwać w tym życiu i różne rzeczy sobie planujemy, ale Bóg ma swój plan i Bóg chce nas doprowadzić do swojego zwycięstwa, tak jak doprowadził do zwycięstwa swojego Syna. To nie było pomimo, to było po prostu tak miało być. To był Boży plan. I tak mówiliśmy już w piątek, musimy przejść przez te nasze możliwości do samego końca, żeby okazało się, co Bóg może zrobić z naszym życiem. Ale pójdźmy do tekstu. Tekst jest wyjątkowy. Z Księgi Jeremiasza, 8 rozdział od 20 wiersza. Zacznę od tej gorszej wiadomości, tak? Coś gorszego niż piekło. Czy może być coś gorszego niż piekło? Czytamy takie słowa u Jeremiasza. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni. Skończyło się żniwo, Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy zbawieni. Z powodu rany córki mojego ludu jestem zraniony. To mówi Pan Bóg. Chodzę w żałobie, ogarnęło mnie przerażenie. Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego nie zabliźnia się rana córki mojego ludu? Te słowa wypowiedział Jeremiasz w kontekście wybawienia, na które czekali Żydzi wtedy, w tym czasie. Czekali na wybawienie. Mija jakiś okres, jakiś czas, to są żniwa. Mówi, przeminęło żniwo, skończyło się lato, a my nie jesteśmy wybawieni. A my nie jesteśmy wybawieni. Czy pamiętamy tego bogacza z 16 rozdziału Ewangelii Łukasza? On, czytamy, opływał w błogosławieństwa. Tak by to można powiedzieć, tak? Opływał w bogactwa. Przez ludzi był widziany, ludzie patrzyli na niego. O, ależ błogosławieństwo. Jemu to się powodzi. Tyle ma. W domu spotyka, ma braci, ma ojca, mają rodzinę pełną, czytają Biblię, czytają Mojżesza. Nawet daje ubogim serca, daje ubogim, którzy siedzą, są tam biedni. Tam widzimy na obrazie tego właśnie, któremu psy lizały rany. On karmił się z tymi odpadkami ze stołu tego bogatego człowieka. Więc można powiedzieć, patrzymy na niego, widzimy, korzystał z życia. Miał wszystko, miał wspaniale. Ale oto nadchodzi koniec jego życia. Żniwo nadchodzi. Przychodzi czas żniwa. I on, czy możemy wyobrazić sobie taki moment z naszego życia, że przyniosłoby mi ulgę palec zamoczony w wodzie? Palec zamoczony w wodzie przyniósłby komuś ulgę? On o tym właśnie marzył, ponieważ znalazł się w piekle i cierpiał. Doświadczał tego cierpienia na sobie. I to było tak dawno temu. To było już 2000 lat temu według naszej rachuby. A to ciągle trwa, trwa i trwa i trwa. I to samo dotyczy dziesiątek, setek, tysięcy, milionów istnień ludzkich. Milionów istnień ludzkich. Czy może być coś jeszcze gorszego? I szybko przychodzę z tą odpowiedzią. Tak, można. Może być coś gorszego, bo można iść do piekła i zabrać tam ze sobą jeszcze kogoś. Można iść do piekła i zabrać tam jeszcze ze sobą kogoś. I to dzieje się również nieustannie na tym świecie. Czy słyszymy te głosy z rodziny, ktoś może bliski, współmałżonek, może dzieci, może rodzice, w którąkolwiek stronę, może sąsiad. Woła, dlaczego mi nie powiedziałeś? Dlaczego mi nie zaproponowałeś pójścia z Tobą, czytania Biblii, modlitwy? Dlaczego przeszedłeś tak jak koło tego człowieka, który był w grzechu i tylko miałeś swoje mądre rady? I mówiłeś o pięknej pogodzie, o pięknych widoczkach, ale nie powiedziałeś mi o tym ratunku, który jest w Jezusie Chrystusie. Dlaczego nie ostrzegłeś mnie przed ogniem piekła? Dlaczego? Dlaczego nie byłeś mi przykładem, zachętą? Kiedy myślę o tym, o takich sytuacjach, pomyślałem o tym, co bym zrobił. Co bym zrobił, tak żeby pobudzić wyobraźnię. Co bym zrobił, gdybym leciał samolotem i zaczęłyby się takie poważne turbulencje, gdzie pilot już nie mówi, że wszystko będzie dobrze, tylko mówi wszystko, co trzeba zrobić, żeby ewentualnie zamortyzować ten jakiś upadek. Czy wstałbym, czy odważyłbym się powiedzieć, przepraszam, czy mogę powiedzieć parę słów? Czy chcę wam powiedzieć, bo to może być ostatni moment waszego życia. Czy mogę wam powiedzieć o ratunku, jaki jest w Jezusie Chrystusie? Bo prawdopodobnie rozbijemy się. Ale powstrzymuje mnie myśl, że nagle wychodzimy z tych turbulencji i wtedy wszystko jest okej i patrzą wszyscy na mnie jak na wariata. O czym ty mówisz, człowieku? To jest mój gdzieś tam dylemat. Nie wiem jak z wami, ale czasami mam różnego rodzaju problemy, kiedy trzeba zrobić z siebie głupka. Kiedy trzeba opowiedzieć się bardzo wyraźnie za tym, kto jest moim ratunkiem, kto jest moim Panem, kto jest moim Mistrzem. Inne, takie jeszcze dla wyobraźni. Panowie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jaka jest ostatnia oferta na Orlenie. Tak? Zatankuj, i wygraj nagrodę i przez, i co? Przez 50 lat, przez 50 lat dostaniesz paliwo za darmo. Różne nagrody działają w różny sposób naszą wyobraźnię. Bardzo fajna, ciekawa oferta. Myślę, że bym się chyba strasznie rozleniwił i wszędzie bym chyba jeździł czymkolwiek, co ma silnik spalinowy, tylko bym używał paliwa po prostu, bo to byłoby wygodne. Ale druga myśl teraz jest taka, że ojej, 50 lat? To ja chyba nie dożyję 50 lat. Chyba bym nie skorzystał do końca z tej całej oferty. Ale to tylko dla pobudzenia wyobraźni. Co gdyby teraz odwrócić to? Co gdybyś już nie mógł w ogóle używać żadnego pojazdu przez następne 50 lat? Co gdybyś nie mógł otrzymać tego palca zamoczonego w wodzie przez następne 50 lat? I 100 lat, i 200, i 1000, i nieskończoność. Umiesz to sobie wyobrazić? Zastanówmy się nad tym, bo to jest bardzo, bardzo poważna kwestia. Jak to jest cierpieć psychicznie, fizycznie, duchowo przez następne 50, 100, 200 i w nieskończoność. I w nieskończoność. Prędzej czy później przeminie ten czas na ziemi. Nadchodzi czas żniwa. Czy my tego chcemy, czy nie chcemy? Czy się zgadzamy na to, czy nie zgadzamy? Mamy takie czy siakie swoje poglądy. Bóg mówi, przychodzi mój czas żniwa. Przychodzi mój czas korzystania Twojego z tego życia. I będzie się tylko liczyło to, kim ja jestem dla Jezusa. Kim ja jestem dla Jezusa. Kim On dla mnie jest. Tylko to będzie się liczyło. A więc jeżeli już wybierasz się w tą podróż i mówisz sobie, wszystko mi jedno, a co tam? Zobaczymy, jak będzie. To idź sam. To idź sam. Bo jest coś gorszego niż pójść do piekła, pójść tam z kimś. Gdy patrzymy na tego człowieka, na tego bogacza, on mówi dwie rzeczy, tak? Jedna to prosi o tą wodę, a druga mówi, bardzo ważną, jego troska, mówi, mam pięciu braci. Mam pięciu... Dlaczego o tym mówi? Mam pięciu braci. Poślij Łazarza tam, niech powie im. Mam pięciu braci. Niech im powie, co tutaj się dzieje. To była jego troska. Prawdopodobnie właśnie dotarło do niego, jakim był przykładem. Dotarło do niego, na czym polega jego wiara. Dotarło do niego, jak ta wiara była pusta. Jak nic nie było w tym. Nie było tam Boga. To tragiczne i straszne jest. Jak patrzę na to? Można patrzeć na ziemskie życie i tak, to jest błogosławieństwo. Można patrzeć na kogoś, kto poświęca swoje życie Chrystusowi, cierpi, umiera. O, tu coś jest nie tak. Jak patrzysz? Jak patrzysz na swoje życie z Bogiem? Czy ono jest zachętą? Czy jest błogosławieństwem? Czy jest jedną wielką proklamacją? Nie tylko dzisiaj Jezus zmartwychwstał, ale całego mojego życia. I poniedziałku, i niedzieli, i czy wstałem lewą nogą, czy prawą nogą, wszystko jedno. Jezus zmartwychwstał, On żyje. Będę się cieszył z moim domem, z moją rodziną, będę uwielbiał Jezusa. Będę wywyższał Go całym swoim życiem. Zobaczcie, tragiczna sytuacja. Idzie do piekła, ale idzie tam razem ze swoimi braćmi. Idzie ze swoją rodziną i ma tego świadomość. Jego cierpienie przez to jest spotęgowane. Może nikogo, powiesz, na siłę nie ciągniesz, ale nawet nie masz pojęcia, jakim przykładem jesteś. A każdy z nas jest takim przykładem, że psychologia mówi, że dla dziecka rodzice są bogami. Dla dziecka rodzic jest jak Bóg. To mówi nawet świecka psychologia. Tak mocny jest przykład rodziców, tego, co dzieje się z nimi, tego, co dzieje się między nimi, tego, jaka jest ich wiara. I bez względu na to, czy mam rodzinę, czy nie, jestem tutaj i jestem przykładem. Jakimś przykładem. Jakimś przykładem. Czy może być coś gorszego niż pójść do piekła? Tak. Pójść tam i wziąć jeszcze ze sobą kogoś. Swoje dzieci, może współmałżonków, może sąsiadów. I oni popatrzą, powiedzą, czemu nie powiedziałeś? Ty wiedziałeś o tym wszystkim. I nic nie powiedziałeś? Czy słyszeliście kiedyś szum wodospadu? Czy byliście kiedyś nad wodospadem? Ja byłem tylko nad Siklawym. Wodospad Siklawy. Ktoś był? Może? Jakieś polskie nasze wodospady? Niesamowity odgłos. Niesamowity odgłos. Ale u góry, kiedy się jest, kiedy jest się często nad wodospadem, to akurat tam nie, ale Tam jest spokojna woda. Tam może być takie spokojnie i sobie może tam płynąć jakaś łódeczka. I nagle dopiero dochodzą do krawędzi i jest ten wielki łomot, grzmot i to wszystko spada w dół. Łatwo sobie wyobrazić i łatwo przewidzieć, jaki będzie koniec, jaki będzie efekt tego wszystkiego. Czy potrafimy wyobrazić sobie krzyki piekła? Czy potrafimy wyobrazić sobie tą tragedię piekła? Dlatego Pan napomina nas, ja znalazłem 5 miejsc takich, gdzie jest powiedziane póki. Póki. 5 razy dopóki. Pierwsze, bardzo ważne i znane. Dopóki, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Izajasza 55 rozdział. I szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Szukajcie, wzywajcie. Szukajcie, wzywajcie. Dopóki jest blisko, dopóki można znaleźć. Tak mówi Bóg. Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 25 wiersz. To Pan Jezus mówi. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze. Póki jeszcze, inaczej mówiąc, żyjesz, póki teraz idziesz, pogódź się z Bogiem. Pogódź się z Bogiem. Psalm 104, 33 wiersz. Mówi, będę śpiewał Panu, pókim żyw, będę grał Bogu mojego, póki jestem. Tak to widzi Dawid, swoje życie. Póki żyję, póki jestem, będę śpiewał, będę grał. To jest moje przeznaczenie, żeby wielbić mojego Boga. Żeby wielbić mojego Boga. Często mówimy w naszym życiu, no może kiedyś, może później zobaczę, bo się obraziłem na coś. Nie, zostaw to, zostaw to. Póki jesteś żywy, póki masz jeszcze możliwość, oddaj chwałę Bogu. Dwa jeszcze inne miejsca. Jana 9 rozdział i 4 wiersz. Pan Jezus mówi o sobie. Mówi, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Bo co mówi? Bo nadchodzi noc i co wtedy? Nikt nie będzie mógł nic zdziałać. Nadchodzi noc, gdzie nie będziesz mógł nic zrobić. Hebrajczyków 13 rozdział i 13 wiersz. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Jak często? Od świąt? Nie, każdego dnia. Każdego dnia, dopóki to, co się nazywa dzisiaj, trwa. Napominajcie się, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Ten świat nas oszukuje, ten świat nas mami. I nawet święta potrafią być takim zaczarowaniem. Takim omamieniem. Nawet te święta. No bo zobaczcie dookoła, co się dzieje. Przecież widzicie to. Czy tam rzeczywiście jest Chrystus zmartwychwstały i uwielbiony? To w ich życiu widać? Chrystus musi być widoczny i nie wystarczy powtórzyć tylko zdanie co roku w czasie świąt. To musi być widoczne w moim życiu. Więc czy może być coś gorszego niż pójść do piekła? Tak. Możesz pójść tam i zabrać jeszcze ze sobą kogoś, dla kogo będziesz przykładem i kogo za sobą pociągniesz. Ale wróćmy jeszcze do tego tekstu z Jeremiasza. Czemu Pan Bóg tam się dziwi? Czemu Pan Bóg tam się dziwi? Przygląda się, patrzy na coś, analizuje sytuację i dziwi się. Pan Bóg się dziwi. Mówi 22 wiersz. Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego nie zabliźnia się rana córki mojego ludu? To jest dobre wezwanie, właśnie świąteczne wezwanie. Przez Wielkanoc Pan Bóg mówi, czy nie ma lekarstwa? Nie ma lekarza? To jest właśnie moje lekarstwo. To ja jestem lekarzem. Ja mam ratunek dla Ciebie. Więc inaczej mówiąc, trzy rzeczy. Mówi tak, jak to? To samo powiedział Abraham do tego bogacza. Mówi, mają proroków, mają słowo. Mają to. Niechże ich słuchają. Niechże ich słuchają. Po drugie, czyli Pan Bóg mówi, wiedzą o tym, wiedzą. Po drugie mówi, wiedzą, że wysłuchują modlitw. Wiedzą, że jestem żywym Bogiem, który słyszy. Nie jestem posążkiem. Słyszę. Wysłuchuję modlitw. Ale albo, jak to mówi Biblia, albo się nie modlą, albo modlą się tylko po to, żeby dla siebie, o mnie, dla mnie, wokół mnie wszystko. Ja wysłuchuję modlitw. Jeżeli weźmiemy też ten tekst pod tym kątem tego, że Bóg szuka kogoś, tak teraz to powiemy, tych, którzy będą się wstawiali, to to również jest dla nas napomnienie. Bo Bóg szuka tych, którzy będą się wstawiali, tych, którzy będą wołali do Boga, tych, którzy będą Go wywyższali. Bóg mówi, nie ma nikogo? I po trzecie, dlaczego właśnie nie wstawiają się za ginącymi? Dlaczego nie wstawiają się za ginącymi? Niedawno olśniło mnie coś tak mocno, że musiałem tym podzielić się z kilkoma osobami i tak samo uczniom w klasie mówiłem, tak rozważaliśmy po prostu na głos od po prostu, co to jest Wielkanoc, jaki jest sens Wielkanocy. Zaczęło się od prostej refleksji. Jeżeli popatrzymy na historię, widzimy takie momenty, kiedy chrześcijanie weszli na przykład do Ameryki, ogólnie rzecz biorąc, tak, ja nie mówię to odrodzeni, wątpię, żeby to byli odrodzeni chrześcijanie, ale to tak byli chrześcijańskim narodem. Weszli do Ameryki, najpierw wytłukli dzikusów, tak zwanych Indian, później przez wiele lat Biblią i nauką uzasadniali, że niewolnik jest niewolnikiem, to jest gorsza rasa, można go sprzedawać, można z nim zrobić, co się chce. Czy ktoś dzisiaj powiedziałby, że Murzyn to jest coś gorszego? Nikt z nas przy zdrowych zmysłach nie powie czegoś takiego. Ale tak chrześcijanie wtedy uważali. Czy uznamy ich za usprawiedliwionych? Ach, oni pewnie rzeczy jakieś tam nie wiedzieli jeszcze czegoś. Dzisiaj na świecie dzieje się mnóstwo też okropieństw. I nie możemy zamknąć oczu. Nie jestem w stanie martwić się, nie jestem w stanie pomóc całemu światu. Dlatego powiedziano, żeby troskę przełożyć na Pana, ale nie mogę siedzieć z założonymi rękami. Nie mogę nie walczyć. Nie mogę od tak obojętnie myśleć tylko o moim podwórku, o tym, co tu wokół mnie jest. Właśnie krzyż i zmartwychwstanie to pokazały. Jezus nie powiedział, obchodzi mnie tylko mój tron, moja chwała, siedzę sobie tutaj i nigdzie nie idę. On właśnie przyszedł na ten świat. On właśnie poniósł taką, a nie inną śmierć, żebyśmy my byli uwolnieni. Bóg pyta się, czy nie ma lekarstwa, czy nie ma lekarza w Gileadzie? Mówi, jest. Jest mój ratunek. I to jest powiedziane przede wszystkim o Panu Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas ratunkiem, ale też mowa jest o nas, bo zostaliśmy powołani do wielkiego dzieła. Nie do kościoła tylko, żeby po prostu tu być. Zostaliśmy powołani do wielkiego dzieła. Jest mnóstwo niewolnictwa. Co przynosi zysk największy na świecie dzisiaj? To nawet nie jest handel bronią ani narkotykami. To jest handel ludźmi. Handel ludźmi. To się dzieje. To się dzieje tutaj. To się dzieje w naszej Europie, w Grecji. Tysiące, setki tysięcy niewolników. Słyszymy w wiadomościach o zupełnie innych kwestiach. Pieniądze, jakieś tam rzeczy. Co jest pod spodem? Co tam się dzieje? Mówi, nie ma nikogo, kto by wołał? Nie ma nikogo, kto by walczył? Nie ma nikogo? Mówi, jest lekarstwo, jest lekarz. Czy znajdzie się ktoś? Potrafimy, dzisiejsze chrześcijaństwo, tak mam wrażenie czasami, kiedy przeglądam Facebook tak zwany, taki portal społecznościowy, mam wrażenie, że chrześcijanie to całe spełnienie ich to jest klikanie na ikonki, które są piękne. Tu tam jakieś słońce zachodzi, tam jakieś inne rzeczy. Ja też to lubię. Ale na tym się nie kończy całe nasze chrześcijaństwo. Na tym się nie kończy. Wielkanocne przesłanie brzmi, Jezus umarł i zmartwychwstał. I to również jest nasze powołanie, żebyśmy żyli pełnią zmartwychwstania, pełnią Wielkanocy. My musimy umrzeć. To my musimy umrzeć. I jest też ta druga część, właśnie ta radosna, wspaniała. Czy jest coś lepszego niż wejście do nieba, niż pójście do nieba? Oczywiście, że tak. I domyślacie się już, o co chodzi. To jest pójść do nieba i zabrać ze sobą jeszcze kogoś. Pójść do nieba i zabrać jeszcze kogoś ze sobą. Myślę czasami o sobie, tak samo o wielu z nas. Musimy przestać oglądać tylko piękne widoczki. To tak jak oglądanie tych pięknych widoczków na tym wodospadzie. Płyniemy sobie, piękna pogoda, słoneczko. Jakiś tam szum jest, coś tam szumi. a nie zwracajmy na to uwagi. A to jest wodospad. To jest wodospad. Bo żniwo nadchodzi. Żniwo nadchodzi. Mówi Pan, oni wtedy mówią, przyszło żniwo i co? Nie przyszło nasze odkupienie. Oczekiwali. Źle jakoś oczekiwali. Jakoś źle na to oczekiwali. Dlatego musimy poważnie podejść do Wielkanocy. Poważnie podejść do tego zwycięstwa, które dla nas przygotował Pan Jezus Chrystus. Ktoś kiedyś opłakiwał swoje dziecko. To był wierzący człowiek. I mówił, był taki grzeczny. Był taki kulturalny. Jak to się mogło stać, że zrobił to, co zrobił. Tam chodziło akurat o kradzież. Policjant dał mu prostą radę. Mówi, wie Pan co, jedyny sposób to jest pójść do sądu i udowodnić, że to nie jest prawda. Udowodnić, że to nie jest prawda. Czy staniemy przed Bogiem? Kiedy staniemy przed Bogiem? Jak staniemy przed Bogiem? To jest oczywiste, że staniemy przed Bogiem. To oczywiste jest, że będziemy musieli zdać sprawę z całego naszego życia. To jest oczywiste. Ale już tutaj właśnie Wielkanoc mówi nam, ci, którzy doświadczyli zmartwychwstałego życia Chrystusa, oni już przeszli przez sąd. Oni już przeszli przez sąd. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 lub 5 wiersz, nie pamiętam dokładnie. Oni już przeszli przez sąd. Zobaczcie, kiedy myślę o piekle, nie można nie myśleć tylko o Wielkanocy, o miłych rzeczach, o śniadanku, o nie wiem o czym tam jeszcze, żeby było przyjemnie. Czy Wielkanoc sprowadza się tylko do tego, ile zjemy, o przepisy, wymianę przepisów i tak dalej? To byłaby parodia. To byłoby nieporozumienie. Ja lubię dobre przepisy, lubię smaczne rzeczy, ale to nie jest sedno tych świąt. Musimy pomyśleć też o piekle. Musimy pomyśleć też o realności piekła. W piekle nie ma przepustek. Nie ma amnestii. Nie ma nawet spacerniaka. Nie ma żadnej możliwości apelacji. Dlatego Pismo mówi, dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Jutro do Ciebie nie należy. I nie wiesz, co będzie jutro. Bóg jest bardzo łaskawy i pozwala nam przeżyć i dzień, i następny, ale dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, nie zatwardzaj swojego serca. Problem polega na tym, że słuchamy, przeżywamy, ale właśnie odkładamy to. Uodparniamy się. Może kiedyś, może nie dzisiaj. Kiedy popatrzymy na tą dobrą część, pamiętamy jeszcze raz, Izajasz dziwi się. Jest lekarstwo, jest lekarz, a moje dziecko jest chore. A moje dziecko jest chore. Nie ma ratunku, nie ma wybawienia. Izajasz mówi w taki sposób, 59 rozdział, też takie wspaniałe, prorocze słowa, 59 rozdział. Przeczytam tylko 16 wiersz, który jest na tablicy. Ale znaczy ja przeczytam tu większość, a na tablicy jest tylko 16. Prawda się zapodziała, mówi wcześniej, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Ale mówi, widział to Pan i za złe to poczynał, że nie ma prawa. Bóg widzi, co się dzieje w tym świecie. Bóg nie jest krótkowzroczny, Bóg nie jest ślepy, Bóg nie jest nieudolny. Bóg ma moc, On widzi to. Nic nie umknie Jego uwagi. Nawet to, co dzieje się w naszym sercu, nic nie umknie Jego uwagi. Widział też, 16 wiersz to jest to, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje. A wtedy dopomogło mu jego ramię, wsparła go jego sprawiedliwość. To jest mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Nie mieliśmy obrońcy, nie mieliśmy lekarstwa. Jezus stał się naszym lekarstwem. Jezus stał się naszym lekarzem. Tym jednym, jedynym. I dalej czytamy, przyobył się sprawiedliwość, jak w pancerz i hełm zwycięstwa, czyli inaczej ubrał się do boju, ale również ubrał szatę pomsty, czyli ubrał się do sądzenia. Bóg ubrał się do boju i do sądzenia. I Bóg osądził grzech. Osądził go w Panu Jezusie Chrystusie. I to właśnie przypominamy. Mój, Twój grzech został osądzony. Kara Boża została wylana na naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, tylko On może nas uwolnić od naszego grzechu. I odpłaci każdemu, jak jest powiedziane, według uczynków. Można wziąć ze sobą też kogoś do nieba. Należy wziąć. I to jest wspaniałe, kiedy będziemy otoczeni ludźmi, którzy powiedzą: tak, Ty mi powiedziałeś o Chrystusie. Ty mi powiedziałeś. Ty mnie pociągnąłeś. Ty byłeś dla mnie przykładem. Gdyby nie Ty, nie poznałbym Pana. Jak wspaniale jest pójść do nieba i móc kogoś ze sobą pociągnąć. Móc wiedzieć. To jest dla mnie największą zawsze rozterką, kiedy już kilka razy mi się to zdarzyło. Umierał ktoś bliski. I miałem to takie głębokie poczucie odpowiedzialności. Nie powiedziałem mu do końca. Nie powiedziałem: tak, powinienem. Powinienem był więcej. Mocniej. Powinienem był zrobić z siebie głupka. Bo przecież ten człowiek może już nigdy nie mieć szansy na usłyszenie Ewangelii. Ci, którzy umarli, już nigdy nie będą mieli takiej szansy. Kiedy apostoł Paweł patrzy na swoje życie, kiedy patrzy na swoją pracę, dwa razy. W liście do Filipian, w liście do Tesaloniczan, dwa wiersze są, nazywa zbory, ludzi, którzy są w tych zborach, nazywa ich w jaki sposób? Mówi: korona moja, mój wieniec. Kiedy mówi o tym: dobrego biegu dokonałem, teraz czeka mnie wieniec żywota, zobaczcie, wspomina też o tym, że wy jesteście, do Filipian mówi: bracia moi, pożądanie, radości moje, korono moja. I to samo mówi do Tesaloniczan. Któż jest naszą nadzieją albo radością? Chciałby się usłyszeć, że Pan Jezus jest nadzieją, radością. Ale on tu mówi, w tym miejscu mówi: albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy nie wy? Tak, wy jesteście. Wy. Jaka to jest radość widzieć swoje dzieci, kiedy idą za Panem. Jaka to jest radość widzieć swoich sąsiadów, przyjaciół, którzy idą za Panem. Którzy mówią: dziękuję Ci, że mi powiedziałeś. Może usłyszysz wiele razy, tak jak Pan Jezus usłyszał, tak jak Paweł usłyszał, usłyszysz i doświadczysz na sobie cięgi, baty, nie mów nam, nie chcemy słyszeć, głupi jesteś. Ale ten jeden się wraca, ten jeden usłyszy, ten jeden powie: dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie. I on będzie Twoją koroną, będzie uwieńczeniem Twojego życia. Na zakończenie. Bardzo lubię tę historię. Opowiadałem, tak jak powiedziałem, bardzo lubię te wszystkie historie, świadectwa misjonarzy, ale też takich zupełnie nieznanych ludzi, jak pewien wojownik Józef z plemienia Masajów. Tam, zdaje się, mamy taki obraz jednego z wojowników z plemienia Masajów. Pewnego razu szedł drogą i zwyczajnie po prostu spotkał człowieka, który opowiedział mu Ewangelię. Czytam też inną książkę teraz w międzyczasie o pewnym misjonarzu. Jakie trudności, przeszkody miał na drodze, żeby dotrzeć do pewnej wioski. Już nie będę wszystkich szczegółów opowiadał, ale jest taki moment, że oni nie chcą w ogóle słyszeć, co on ma do powiedzenia. Ale oni w tym czasie mieli jakieś święto, wesele było i robią taniec. Ten jakiś tam specjalny człowiek, który prowadzi te tańce, on robił taniec. I on nagle wpadł do głowy, mówi: czy mogę zatańczyć? Czy mogę zatańczyć? I zatańczył im taniec Ewangelii. Zatańczył im taniec Ewangelii. Nie wiem, jak on to wymyślił, nie wiem, co w tym ujął, ale zatańczył im taniec Ewangelii. Ten, który prowadził, nauczył się tego. Mówi: co to znaczy? Co to znaczy? Ten mu wszystko wytłumaczył. I oni wzięli od niego ten taniec. I uczyli innych, i następnych. W taki dziwny sposób Ewangelia się tam rozchodziła. Ale wróćmy do tego naszego wojownika. Z plemienia Masajów o wiele prostszy sposób spotkał po prostu kogoś, kto mu zwyczajnie opowiedział, co zrobił Jezus. I kim Jezus jest. I to, co ważne jest, to, że kiedy wierzymy, Duch Święty, kiedy nas zabiera ze sobą, Duch Święty, kiedy nas porywa, kiedy czytamy Jego Słowo, kiedy rozważamy, Duch Święty nas porywa i daje nam taką radość. Przemienia nasze życie, przemienia nasze myślenie, nasze nastawienie do innych ludzi, do świata, do życia, do Boga, do wszystkiego. Co stało się z Nim? Pierwszą rzeczą, jaką zapragnął zrobić, to wrócić do swojej wioski, więc wraca do swojej wioski, zaczynamy opowiadać o tym, co zrobił Jezus. Oni są wściekli na Niego. Mężczyźni go przytrzymali na ziemi, kobiety wzięły jakieś takie kolczaste instrumenty i po prostu obiły go niemiłosiernie. Półżywy, gdzieś tam półżywego wyrzucili za wioskę, on doczołgał się do jakiegoś rowu, tam gdzieś było troszeczkę wody, w jaki sposób przeżył, w jaki sposób udało mu się przetrwać. A nabrał sił, stał i myślał, coś musiałem źle powiedzieć. Może źle wytłumaczyłem. Dlaczego oni tego nie przyjęli? Dlaczego nie zrozumieli tego tak jak ja? Idzie znowu do nich. Sytuacja się powtarza. Rany, które ledwo się zabliźniły, jeszcze raz są rozprute, jeszcze raz cierpi niemiłosiernie, jest znowu wyrzucony i znowu sytuacja się powtarza. Mówi, muszę, oni muszą dowiedzieć się, oni nie mogą w taki sposób żyć, nie mogą w taki sposób zginąć. Nie mogą w taki sposób zginąć i prowadzić dalej swojego życia. Widzi moc Bożą, widzi moc Ducha Świętego, widzi piekło, w którym oni są, już teraz, za życia. I mówi, idzie po raz kolejny. I zaczyna się to samo. I w momencie, kiedy już omdlewał, nagle zobaczył, jak kobiety nad nim zaczęły płakać. Kobiety, które były nad nim, zaczęły płakać. Następna rzecz, jaką już pamiętał, obudził się w łóżku, i ci ludzie, ci sami ludzie, którzy chcieli go zabić, ci sami ludzie pielęgnowali, pilnowali, żeby nie umarł. Piękne jest życie, które jest poświęcone Bogu. Piękne jest życie, które zabiera ze sobą owoc. Moje dzieci, moja żona, moi przyjaciele chcą ich zabrać ze sobą. Ilu tylko się da. Ilu tylko się da. Zwracam uwagę moim dzieciom nieraz i mówię tak delikatnie na to, jak się modlą. Mamy takie stereotypy, takie normy modlenia się, żeby wszystko było dobrze i bądź z nami. Ja mówię, czy Pan Bóg nie obiecał nam, że będzie z nami zawsze? Obiecał, że będzie zawsze, prawda? Więc czemu nie modlić się o rzeczy wielkie? Czemu nie modlić się o rzeczy na miarę naszego Boga? Bóg, jaki On ma możliwości? Jeżeli mam tutaj kolegę na ziemi, który ma możliwości, to wiem, o co go prosić, nie? Teraz myślę sobie, jak go tu poprosić, żeby coś wielkiego dla mnie z tego skapnęło? Co to dla niego za problem? Są tacy bogaci ludzie tu na ziemi, którzy mają miliony. Co to dla nich jest? Żaden problem. Patrzcie, mamy Ojca w niebie. Mamy Pana, mamy Mistrza, naszego Zbawiciela. On jest o wiele potężniejszy niż jakikolwiek król na tej ziemi, jakikolwiek bogacz na tej ziemi. Proś o rzeczy wielkie. Proś o rzeczy wielkie. Zmartwychwstanie jest wielką rzeczą. Wielką rzeczą. To stało się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To świętujemy. Nie tylko dzisiaj, jutro też i pojutrze, i każdego następnego dnia. Świętujemy zmartwychwstanie. I tak niech to będzie. Niech tamta rzecz z tym bogaczem będzie dla nas przestrogą. Niech tutaj ta myśl o tym, że mogę zabrać ze sobą kogoś jeszcze, niech będzie dla mnie zachętą. Niech będzie dla mnie postanowieniem. Tak Panie, chcę modlić się o rzeczy wielkie, bo Ty jesteś wielkim Bogiem. Niech Bóg błogosławi te słowa w Waszych sercach. Amen.